jak mówić, żeby nas słuchano i, co najważniejsze, usłyszano. I jak słuchać, aby usłyszeć i zrozumieć, a nie tylko interpretować słowa rozmówcy. O efektywnej rozmowie będziemy rozmawiać w cyklu Zapytaj eksperta. Naszym ekspertem, a właściwie ekspertką, jest dziś Agata Baryła, dyplomowana coachka, mentorka, wykładowczyni akademicka, która wykłada między innymi zarządzanie, marketing, komunikację interpersonalną z elementami porozumienia bez przemocy, komunikację medialną i komunikację interkulturową. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Efektywna rozmowa, czyli jaka?
Efektywna, czyli taka, która pozwala nam osiągnąć cel tej rozmowy. Czyli taka, która pozwala nawiązać porozumienie, zakończyć się konsensusem, ale przy okazji być przeprowadzona z szacunkiem i z taką umiejętnością słuchania drugiej osoby.
Ale to nie musi być zawsze efekt wymierny w postaci korzyści, które odniesiemy przy pomocy rozmowy.
Tak, to jest też na przykład zaznaczenie, że w ogóle jestem obok ciebie, tak? Czyli efektem może być zaznaczenie, że opiekuję się tobą, że jestem przy tobie, że cię słucham, że wiem, czego potrzebujesz, czyli danie takiej informacji o tym, że interesujesz mnie i dlatego z tobą rozmawiam. Interesuje mnie to, co ty myślisz, jakie masz poglądy, jakie wyznajesz wartości i jestem tego ciekawa, prawdziwie ciekawa.
Wydawałoby się, że rozmowa jest solą, pieprzem, nie wiem czym jeszcze, słodyczą naszego życia, ale w każdym razie czymś, co towarzyszy nam od prawie początku, jak przychodzimy na świat, więc właściwie po co mamy się jeszcze uczyć rozmowy?
Może właśnie dlatego, że nigdy się tego nie uczyliśmy tak naprawdę. Zazwyczaj zaczynamy rozmawiać nawet wcześniej.
Bo żebyśmy się dowiedzieli, że mówimy prozą na przykład, tak?
Tak, na przykład. Myślę, że rozmawiamy dużo wcześniej ze sobą, zanim się urodzimy, bo już przecież rozmawiamy będąc w brzuchu u mamy czasem, dając sygnały, że nam niewygodnie, że coś mama zjadła nie takiego. Więc to jest też pewnego rodzaju komunikacja, tylko tyle, że pozawerbalna. Bardziej jeśli chodzi o odczuwanie, o energię, o pewnego rodzaju odczucia i mamy, i dziecka, a później jak się rodzimy, to jakoś tak naturalnie nam przychodzi, że tych słów się uczymy, bo dają, przynoszą nam konkretne korzyści. Czyli na przykład jak chcemy pić albo jeść, no to uczymy się, że jak powiemy mamo, daj pić albo jeść, no to wtedy otrzymujemy to picie i jedzenie, czyli zaspokajamy swoje potrzeby. Więc my się uczymy naturalnie tego, że komunikowanie się ze światem jest dla nas korzyścią, ale nie chodzi o taką korzyść powiedzmy materialną, tylko generalnie nawet o tym mówi analiza transakcyjna też Erika Berna, że tak naprawdę nasze relacje to są transakcje. I tu nie chodzi o transakcje wymiany materialnej, tylko wymiany pewnego rodzaju spełniania potrzeb swoich i czyichś naokoło. Tyle tylko, że po drodze coś się wydarzyło nam niedobrego, a już w ogóle teraz ostatnimi czasy, że ta komunikacja i ten język zamiast łączyć i pomagać nam spełniać swoje potrzeby, ale też pomagać innym, zaczynamy się częściej kłócić niż porozumiewać. Że ta komunikacja, mówi się właśnie tak trochę często, że nawaliła komunikacja. Ale jak się zapytam, no ale co konkretnie nawaliło? Bo się okazuje, że w komunikacji między nadawcą a odbiorcą jest jeszcze cały świat wartości, poglądów, odczuć, potrzeb i tego się musimy nauczyć. Że nie tylko wymiana informacji, ale też wymiana tego, co nie jest informacją taką powiedzmy jak o news, to co słyszymy w telewizji czy czytamy w gazecie, ale informacją jest to, co czujemy, czego potrzebujemy, a co nie jest czasem wypowiadane wprost.
Porozmawiajmy więc o naszych grzechach.
O,
jeśli
bardzo
chodzi
chętnie
o sztukę konwersacji. Co bardziej zawodzi? Brak umiejętności mówienia czy brak umiejętności słuchania?
Odważę się postawić tezę, że raczej słuchania. Że jesteśmy w takiej kulturze informowania, ale nie pozyskiwania informacji ze świata. To znaczy one, te informacje, nawet jeżeli pozyskujemy, to one są po to, abyśmy my mogli już przygotować ripostę, odpowiedzieć. Czyli nie słuchamy do końca. W ogóle badania pokazują, że w trakcie mówienia, słuchając rozmówcy, jeżeli wyczujemy albo przyłożymy taką intencję rozmówcy, że w jakiś sposób chce nas zdeprecjonować, albo na przykład, że ma nie takie intencje, przestajemy słuchać i już w trakcie mówienia rozmówcy zaczynamy szykować odpowiedź. No więc nie da się odpowiedzieć.
Nie da się tak.
Nie da się tak. Nie potrafimy słuchać. To jest ten problem, myślę. Bardziej niż mówić. Mówić umiemy, bardzo pięknie mówimy. Naprawdę, my się uczymy i na studiach, i w szkołach, już w liceach często bardzo są przecież różne konkursy recytatorskie, czy tam czytania prozy, więc to nie jest
ale
problem.
Ale to jest wygłaszanie
tak.
pewnych treści, a nie mówienie, tak. czy rozmawianie. A jakie są właśnie te nasze podstawowe grzechy, czy błędy komunikacyjne?
Takim myślę, że najważniejszym naszym grzechem, a grzech to jest takie mocne słowo, myślę.
Ja ale wiem. Właśnie... I nawet się zastanawiałam, czy zaczynać od razu od grzechów, no ale z drugiej strony, jeśli sobie postawimy jakąś diagnozę, to może łatwiej będzie nam stwierdzić, co robić, żeby ta rozmowa rzeczywiście była efektywna. Mhm. Była rozmową po prostu.
Myślę, że nadinterpretujemy intencje rozmówcy. To jest, myślę, taki podstawowy grzech. To znaczy my, słysząc pewne słowa, zdania, czy czytając w internecie, nie do końca wiemy, jaka historia stoi za tym komentarzem, za tą wypowiedzią, natomiast my już przypisujemy
intencje.
I wiemy lepiej. I to jest, mam racjonizm, to jest taki właśnie, no, taka dzisiaj współczesna wojna, to jest właśnie o rację chyba, myślę. Kto ma większą rację i czyja racja jest ważniejsza? Mm-hmm. Sądy sądami, ale sprawiedliwość jest po naszej stronie.
Tak, i moja prawda jest mojsza.
Tak jest.
Czyli to jest ten podstawowy. Czy my też czasami nie mamy kłopotów z określeniem intencji, dla których podejmujemy rozmowę?
Naszych intencji?
Naszych, ale też mm-hmm. i tak. tej osoby, z którą rozmawiamy.
Po pierwsze, nie rozpoznajemy intencji i nie znając tych intencji do końca, przypisujemy im swoje interpretacje ich intencji, a po drugie, nie zastanawiamy się, po co w ogóle my mówimy. Bardzo często. To jest tak zwane rozmawianie impulsywne. To jest takie coś jak produkty impulsywne przy kasie w supermarkecie. My łapiemy w drodze do kasy jeszcze gumę, jeszcze coś.
Po to są te takie tak. tunele tuż tak. przed kasą.
I tak samo w tej chwili... chcemy kogoś zaorać, zripostować. To jest ważniejsze niż to, po co to robimy, w jakim celu. Bo jak się zastanowimy, jak ja na przykład mam u siebie osoby, które uczą się komunikacji i zaczyna się zastanawiać na przykład, po co napisałeś ten komentarz albo coś powiedziałeś, to zdecydowana większość po takim ćwiczeniu mówi, że już w życiu by tak nie powiedziała albo nie napisała, bo tak w zasadzie nie wie dlaczego. Zazwyczaj jest odpowiedź, bo mnie ktoś zdenerwował. Nie? I to jest to. Natomiast dlaczego cię zdenerwował? I tutaj wchodzimy w taką technikę lustra, której wielu osób nie lubi, dlatego że ona pokazuje, że często na to, jak reagujemy u drugiej osoby, u rozmówcy, to jest to, co w nas jest nieprzepracowane. Tak, nie lubię tego słowa przepracowane, ale nieprzeżyte do końca. O, tak. I wtedy denerwuje nas to, że ktoś coś wypowiedział. My wtedy się robimy agresywni w komunikacji, w rozmowie, ale nie tylko, no bo nawet gesty, czy postawa ciała, już wszystko się robi takie wtedy bardzo wojenne i waleczne.
A to działa w obie strony. Jeśli pani nawiązała do tego lustra, to pomyślałam sobie, że jeśli by zrobić takie ćwiczenie, że dwie osoby, które mają ze sobą podjąć rozmowę, mają jednocześnie lustra, trzymają je na przykład, to będzie taki efekt odbijania się w nieskończoność i w gruncie rzeczy ten obraz przestanie być wyraźny. Już nie wiemy, na czym skupić wzrok, nie wiemy tak naprawdę, o co nam chodzi w tym obrazie. Więc to chyba też obrazuje to, co robimy właśnie wpisując to w ten model, o którym pani opowiada.
Tak, tak. W ogóle ta technika jest świetna, tylko jest bardzo trudna i niewiele osób się decyduje na nią, dlatego że właśnie wtedy trzeba zauważyć w sobie pewne rzeczy, które powodują w nas te reakcje, te niechęci, te anse i takie powiedzmy emocje, które właśnie wyrzucamy poprzez różnego rodzaju słowa, inwektywy czy nawet chociażby sapnięcie znaczące, prawda? Są takie różne niewerbalne sygnały, jak właśnie chrumknięcie, sapnięcie czy przewrócenie oczami. To też jest agresja, tylko że taka mniej widoczna, bo nie pozostawia siniaków, ale jednak jest bolesna. Często w związkach na przykład przez wiele lat one nie rozpadają się przez to, że nagle jest jedna awantura, tylko właśnie przez takie drobne rysy, mikroagresywne gesty, spojrzenia, czy właśnie sapnięcia.
A jeszcze w tej części naszej rozmowy, bo wspomniała pani o tym, że często rozmawiamy z emocjami, dając upust naszym emocjom, ale czy my potrafimy rozmawiać o emocjach jako społeczeństwo? Mówię o nas Polakach, bo skupmy się na tym.
Myślę, że deklaracje mówią co innego, czyli my mówimy bardzo dużo o emocjach, tyle tylko, że jeżeli one nas nie dotyczą, tak? Czyli lubimy mówić o emocjach, ty jesteś emocjonalna, zbyt emocjonalnie podchodzisz, jesteś przewrażliwiony i tak dalej. Czyli w ocenie innych rozmawiamy, nazywamy te emocje. My mamy bardzo dużą wiedzę już, to nie jest tak, że my tej wiedzy nie mamy. Natomiast co innego, jeśli zaczynamy sami rozpatrywać siebie w tych emocjach i wtedy zaczynamy widzieć, że to czasem na przykład nie jest złość, tylko to jest wstyd, żal. I wtedy zaczynamy rozumieć, że nasze reakcje są nieadekwatne do tego, co czujemy. Ale jeszcze dużo przed nami, żebyśmy my sami ze sobą potrafili mówić o emocjach swoich własnych, bo czyjeś potrafimy bardzo, bardzo dobrze ocenić.
Czy były jakieś głosy, czy były jakieś pytania, czy były jakieś uwagi?
Bardzo ciekawy telefon otrzymaliśmy. Zadzwonił pan, który mówił o tym, że jest po rozwodzie i jego wnioskiem głównym z tej sytuacji dość trudnej i myślę, że emocjonalnie mocnej, było to, że właśnie nawaliła komunikacja. Postulował taką rzecz i rzeczywiście ja się z tym zgadzam, że jednak rzeczywiście nie jesteśmy do końca nauczeni komunikacji, nazwijmy to roboczo, interpłciowej. Dlatego, że socjalizacja chłopców i dziewczyn, czy później już młodzieńców i młodych kobiet, nie do końca przygotowuje ich do takich relacji w związku. Znaczy uczy się nas, jak obsługiwać drugą płeć, a nie jak z nią przeżywać życie. I jak budować te relacje, jak ta komunikacja powinna wyglądać, jak rozumieć swoje różnice, a są one i nie wynikają tylko i wyłącznie z różnicy płci, ale również kulturowej. Jesteśmy kulturowo inaczej kodowani.
A z pani obserwacji, co jest tutaj najbardziej istotne? Jak komunikować się ze sobą?
Jeśli chodzi o tą komunikację taką między kobietą a mężczyzną, to wydaje mi się, że zależy na którym etapie związku czy życia, ale zawsze najważniejsze jest zacząć uczyć się empatii. Bo empatia to jest naprawdę nic złego, nic strasznego. Natomiast
i nie jest to zupa z Azji.
Nie jest,
że
tak. Też.
Wspomnę film Ladies.
Tak, bardzo go lubię. Bardzo dobre tam były teksty i właśnie tak ta empatia również tam wybrzmiała. Dlatego, że empatia nie jest słabością, a mężczyźni są edukowani, kodowani kulturowo do bycia silnymi, mocnymi. I empatia, prawdopodobnie mają takie postrzeganie empatii, że ona im w tym przeszkodzi. Być męskim, silnym, niezależnym. Bo człowiek empatyczny to jest człowiek słaby. Natomiast kobiety uczą się od dzieciństwa, od młodości empatii. No dlatego, że my mamy taką rolę kulturową trochę, że mamy się opiekować, te funkcje opiekuńcze. Zresztą to widać nawet w zawodach podejmowanych. Chociaż to się już zmienia i wchodzimy trochę na inny temat, ale wydaje mi się, że uczenie się siebie nawzajem i uczenie przede wszystkim też mężczyzn nie obsługiwania kobiet, czyli na przykład oni mają takie między sobą, ja to mam też u siebie na coachingu często, że mężczyźni dowiadują się dopiero rozmawiając ze mną, że nie czyta się kobietom w myślach, że nie interpretuje się, jakby one tego nawet nie chcą, ale też i kobiety, na przykład mówiąc, dlaczego ty zawsze tak późno wracasz, one tak naprawdę mówią, tęsknię za tobą i chcę, żebyś był częściej ze mną, nie? Czyli takie
mówienie. Nie chodzi o pretensje, tylko
tak,
bardziej
prost,
o te
o wyrażanie potrzeb.
Mhm.
Czyli mówimy do siebie sloganami, zamiast mówić wprost, czego potrzebujemy, tak? To znaczy, jeżeli mąż mówi do mnie, zaczęło często rozmawiasz z tą koleżanką, to on na przykład może chce powiedzieć, że on się czuje zaniedbany w momencie, kiedy ja zamiast z nim porozmawiać, to siedzę na telefonie. Czyli powinien powiedzieć, słuchaj, chciałbym, żebyś ze mną teraz porozmawiała, nie? A nie, że za często rozmawiasz z koleżanką. I to samo jest z drugą stroną.
Też tematy przemilczane między kobietą a mężczyzną. W takiej obiegowej opinii to mężczyźni nie potrafią mówić o emocjach. Coś w tym jest, chociaż to też się chyba zmienia. I powiedzenie tak wprost, że a i owszem, czemu nie, kocham cię.
To mojego męża trzeba by było wziąć na tapet tutaj.
Przykładu.
W każdym języku powie, tylko nie po polsku, bo to nie wiem, jakieś takie, to słowo, te słowa kocham cię są zbyt romantyczne po prostu, a romantyzm też z kolei nie jest za bardzo męski. Być może rycerski, ale nie do końca jest taki męski. Mhm. Więc wydaje mi się, że to mówienie wprost to jest nauka, ale też dla obojga płci tak naprawdę, chociaż mężczyźni rzeczywiście trudniej im się wyraża te emocje. Wolą mówić o emocjach, które mówią o męskości, czyli jestem zły, jestem zirytowany, zamiast powiedzieć jest mi przykro, jest mi żal, czuję się niedoceniony. Czyli jeżeli już mówię o emocjach, to w sposób taki brutalizowany, czyli taki, który pokazuje, ja tutaj mam emocje, ale takie męskie.
I żądam.
I żądam. Natychmiast.
I wymagam.
Tak, tak.
A skoro mówimy o tych relacjach między przedstawicielami kobiet, nie, między kobietami i mężczyznami, co ja tak jakoś owijam w bawełnę, powiem wprost, to może warto powiedzieć o komunikacji międzypokoleniowej, między dziećmi a rodzicami. Tu też mamy pewne kłopoty. Oczywiście też, tak jak w przypadku kobiet i mężczyzn, na różnych etapach naszego życia różnie to wygląda, ale mówię głównie o tym takim najtrudniejszym czasie, okresie buntu i naporu.
To jest tak, mówimy o nastolatku i rodzicach na przykład, no to znowu jest, kiedyś pamiętam, pewna moja taka zaprzyjaźniona pani profesor prowadziła takie zajęcia dla rodziców o tym, że nastolatek może być zakochany, może mieć uczucia, może czuć się niezaopiekowany. I to rzeczywiście jest trochę zaniedbanie ze strony rodziców, ale nie wynika ono najczęściej ze złych intencji, tylko raczej z niewiedzy. No, nikt z nas nie dostaje instrukcji obsługi dziecka. Natomiast dzisiaj już mamy na tyle dostępność tej wiedzy, żeby już wiedzieć, gdzie poszukać nawet takiej instrukcji, która nam będzie pomocna, bo na każdego też inna instrukcja może zadziałać. Natomiast rzeczywiście tej rozmowy brakuje i takiej otwartości na emocje dzieci, młodzieży i tego, ja nawet to mam, jeśli chodzi o przechodzenie żałoby w rozmowach w tej branży pogrzebowej, w rozmowach z rodzinami. Zupełnie inaczej rozmawiają młodzi ludzie o stracie i żałobie, a inaczej dorośli i też nie potrafimy rozmawiać o trudnych tematach z młodymi ludźmi, dlatego oni czują się niewysłuchani i przez to czasem te emocje wychodzą w inny sposób, inaczej, jako bunt na przykład.
Jest taki reportaż, był taki reportaż Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej, Bogoryja Zakrzewskiej i Adama Bogoryja Zakrzewskiego. To małżeństwo, w którym opisany został, pokazany został proceder, który później w filmie dokumentalnym został określony mianem galerianek. Tam ta nazwa trochę inaczej brzmiała, ale mniejsza o to. W pewnym momencie reporterowi udaje się wejść, zaprosić do rozmowy jedną z takich dziewczyn, które chodzą po galeriach handlowych i no właściwie trochę sprzedają się za takie naprawdę drobiazgi typu nowa bluzka, sukienka. Niekoniecznie dosłownie się sprzedają, no ale sprzedają swój czas mężczyznom zdecydowanie starszym od nich. Wracając do naszej rozmowy, o rozmowie właśnie, kiedy reporter odkrywa, że nie jest właśnie takim sponsorem, tylko jest dziennikarzem. Prosi o rozmowę tę dziewczynę. Ona początkowo się kryguje, ale w rezultacie rozmawiają i on w pewnym momencie bardzo szczerze mówi, mam córkę w twoim wieku. co ja mam zrobić, żeby nie poszła w twoje ślady? A ona mówi tylko jedno, rozmawiać.
Tak.
I to powiedziała bardzo młoda osoba.
To jest prawda, że my nie rozmawiamy ze sobą nawet jako dorośli, a z dzieckiem zwłaszcza dlatego, że my często boimy się, że nie znamy odpowiedzi na wiele pytań. Ale my mamy prawo nie znać odpowiedzi na wiele pytań, bo nie jesteśmy ekspertami od wszystkiego, więc nie wstyd jest powiedzieć dziecku, wiesz co, ja nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale spróbujmy się razem dowiedzieć, tak? Czyli rozmawiać, nie bać się rozmawiać, nawet jeśli nie znamy, bo rzeczywiście są różnego rodzaju pytania i naprawdę albo czasem nas krępują, tak? Jak na przykład rozmowy o płciowości, o intymności, o seksie, tak? To są rzeczy, na które nie każdy rodzic jest gotowy. W związku z tym zbywa to dziecko. I to dziecko później zdobywa informacje, wiadomo w jakich źródłach. Ja nawet pisałam ostatnio artykuł na temat pewnej platformy, gdzie tam między innymi młodzi ludzie również uczą się tej intymności i na sprzedaż nie tylko, i różnego rodzaju form, także przemocowych. Ale wracając do rozmowy, no to właśnie my nie powinniśmy się bać tego, że czegoś nie wiemy, że temu dziecku czy temu nastolatkowi nie będziemy potrafili odpowiedzieć, bo można powiedzieć, słuchaj, nie wiem, naprawdę nie wiem, dowiedzmy się. Co prawda mam taki przykład u siebie w rodzinie, kiedy moja córka wolała chodzić do dziadka, bo ja wiecznie czegoś nie wiedziałam i ona zawsze mówiła, dziadek wszystko by wiedział, a ty nic nie wiesz. Ale to też nie wstyd, że nie wiem, tylko odsyłam do dziadka, ale ta rozmowa
jest właśnie... instytucja.
Tak, dziadek to jest instytucja, on wszystko wie. Więc nie bać się trudnych pytań, bo ich nie ma. Po prostu, jeżeli czegoś nie wiem, to się dowiem i tyle. I to jest taka też odpowiedzialność za to, że... I też pytanie, ale nie przepytywanie. Bo my często właśnie pytamy, co w szkole. No to jest pytanie w ogóle beton, które natychmiast zamyka rozmowa.
Dobrze. Lepiej,
tak, dobrze i koniec,
odpowiedź
tak?
Mi dobrze.
Zapytajmy, jak się dzisiaj czułaś w tej szkole? Co takiego dzisiaj cię na przykład wprawiło w zdumienie, tak? Czyli trochę pogłębione pytania, które spowodują, że ten dzieciak już nie wybrnie tak szybko, dobrze i odczep się, tylko trochę się pogłowi i też poczuje zainteresowanie, że ten rodzic się interesuje.
Wiadomo, że to, jakie mamy w tej chwili rozmowy, jaką mamy kulturę rozmowy, na to wpływa wiele czynników, ale też wspomniana przez panią zmiana technologiczna. Dostępność nie tylko w domu, jak kiedyś było komputerów, tylko w zasadzie obcujemy z tą techniką na co dzień. Mamy portale społecznościowe, które troszeczkę nas odciągają od prawdziwej, naturalnej rozmowy. Czy to jest niebezpieczne? Znaczy, to, że jest niebezpieczne, to wiemy, bo nam się też ta kultura między innymi dzięki temu obniżyła rozmowy. Kultura rozumiana po prostu właśnie jako efektywna rozmowa również, prawda? Ale czy jesteśmy bezsilni wobec tego?
Myślę, że nie, że jest światło w tunelu i ta rozmowa nawet dzisiejsza o tym też świadczy, że próbujemy cały czas gdzieś tam funkcjonować też poza mediami, poza siecią i widzę, że jest taki odwrót. Znaczy nawet teraz się już dzisiaj nie mówi media społecznościowe, tak? Mówi się po prostu media, bo one przestały być społecznościowe, one już nie łączą, tylko dzielą i widzą to i najmłodsi, i ci starsi.
Bardzo słuszna uwaga.
Dlatego to wydaje mi się właśnie, że taka rozmowa, ona wróci. No będzie to proces, prawda? Czyli my musimy na nowo nauczyć się właśnie słuchać. Milczeć też, tak? Czyli nie zawsze od razu odpowiadać, ale też milczeć trochę. W ogóle milczenie jest świetnym narzędziem w rozmowie, wbrew pozorom.
No właśnie, jakim?
Jest bardzo trudne. Naprawdę.
Trudno wytrzymać.
Bardzo. Bardzo trudno wytrzymać. Ja to trenuję często na moich klientach na coachingu, kiedy właśnie bardzo długo milczę i oni muszą coś wyłuskać z siebie. Ale milczenie daje taką przestrzeń i poczucie bezpieczeństwa, że tylko milczenie może być różnie stosowane. I ja mówię o milczeniu takim pozytywnym, empatycznym, ciepłym i zaciekawieniem.
Otwierającym.
Tak. Nie mówię o milczeniu, które stosuje się jako karę, bo to też jest często narzędzie, które stosuje się w przemocowych komunikacjach, kiedy właśnie się obrażamy na kogoś i teraz to już sobie nie będziemy rozmawiać przez jakiś czas, bo ty się musisz nauczyć. Więc milczenie jako kara nie, natomiast milczenie takie, które jest opiekujące się, takie, które daje przestrzeń drugiej osobie na przemyślenie. Często jest tak, że są na przykład w towarzystwie osoby, które potrzebują się rozkręcić, żeby coś powiedzieć. A inne z kolei bardzo szybko strzelają słowami, więc warto dać trochę przestrzeni tym osobom, które potrzebują tego milczenia, żeby odważyć się powiedzieć coś, bo może mają coś ciekawego do powiedzenia, ale nikt ich nie wysłucha, bo wszyscy strzelają słowami. Więc milczenie jest naprawdę świetnym narzędziem, tylko trzeba umieć nim zarządzać.
Nie strzelajmy słowami. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Naszą gościnią była Agata Baryła, dyplomowana coachka, mentorka, wykładowczyni akademicka, specjalistka w zakresie komunikacji interpersonalnej, medialnej i interkulturowej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.